Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Cathy O'Neill. Weapons of Math Destruction.
Pod tytuł How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy to reportażowo-analityczna książka non-fiction o społecznych skutkach algorytmów.
Autorka jest matematyczką i byłą specjalistką od modeli finansowych, dlatego nie przedstawia danych jako abstrakcyjnego problemu technicznego. Pokazuje, jak modele decydujące o kredycie, zatrudnieniu, ubezpieczeniu, edukacji czy działaniach policji wpływają na realne szanse ludzi.
Jej główna teza brzmi prosto. Algorytm nie jest automatycznie bezstronny tylko dlatego, że używa liczb. Zawsze zawiera założenia twórców, wybór danych i określoną definicję sukcesu. O'Neill nazywa szczególnie groźne systemy bronią matematycznej zagłady. Są one masowe, nieprzejrzyste i szkodliwe. A osoby oceniane przez model często nie wiedzą, według jakich reguł zostały zakwalifikowane. Celem książki jest podważenie wiary, że więcej danych samo w sobie zapewnia sprawiedliwsze decyzje oraz wskazanie potrzeby kontroli odpowiedzialności i możliwości odwołania. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, broń matematycznej zagłady, czyli model masowy, nieprzejrzysty i szkodliwy. O'Neill nie twierdzi, że każdy algorytm jest zagrożeniem.
Jej pojęcie broni matematycznej zagłady dotyczy modeli, które łączą trzy cechy. Po pierwsze, są nieprzejrzyste.
Osoba oceniana nie zna kryteriów, wag ani danych użytych do wydania decyzji. Po drugie, działają na dużą skalę.
Ten sam mechanizm może jednocześnie klasyfikować tysiące kandydatów do pracy, klientów banku albo mieszkańców określonych dzielnic.
Po trzecie, powodują szkody, zwłaszcza gdy błędna ocena odbiera komuś dostęp do istotnych możliwości.
Ta definicja jest ważna, ponieważ przesuwa uwagę z samej technologii na relacje władzy.
Kalkulator podatkowy czy system pomagający lekarzowi nie musi być WMD. Jeżeli jego cel jest jasny, wyniki można sprawdzać, a błędy korygować.
Problem pojawia się wtedy, gdy model wydaje werdykty o człowieku, lecz nie pozwala mu ich zrozumieć ani zakwestionować. Skala dodatkowo wzmacnia skutki początkowych uprzedzeń. Niewielkie założenie, na przykład uznanie miejsca zamieszkania za wskaźnik ryzyka, może zostać powielone w milionach decyzji. Matematyczna forma nadaje temu procesowi pozór obiektywności, choć w rzeczywistości model realizuje ludzkie wybory dotyczące tego, co mierzyć i kogo uznać za ryzykownego.
Po drugie, dane historyczne zamieniają dawną nierówność w prognozę przyszłości. Centralny mechanizm opisany w książce polega na pętli sprzężenia zwrotnego.
Modele uczą się na danych z przeszłości, lecz przeszłość nie jest neutralnym zapisem talentu, wysiłku czy zagrożenia.
Jest również zapisem nierównego dostępu do pieniędzy, edukacji, stabilnego zatrudnienia i instytucjonalnego zaufania.
Gdy algorytm traktuje takie dane jak czysty dowód, może przekształcić społeczne skutki ubóstwa w pozornie obiektywną cechę jednostki.
O'Neill omawia ten problem między innymi w kontekście ocen kredytowych i decyzji pożyczkowych.
Osoba mieszkająca w biedniejszej okolicy może zostać uznana za bardziej ryzykowną na podstawie wskaźników pośrednich, mimo że nie są one pełnym opisem jej wiarygodności.
Odmowa kredytu, droższa pożyczka lub brak dostępu do studiów ograniczają później jej możliwości poprawy sytuacji.
Model otrzymuje więc potwierdzenie własnej prognozy, bo warunki, które stworzył, utrudniają zmianę wyniku. Autorka odróżnia w ten sposób przewidywanie od sprawiedliwego osądu.
Model może trafnie wykrywać statystyczną korelację, a zarazem utrwalać niesprawiedliwy układ. Książka uczy, że pytanie o skuteczność predykcji nie wystarcza.
Trzeba też pytać, czyja historia zasila dane, kto ponosi koszt błędów oraz czy system daje ocenianym ludziom realną drogę wyjścia z negatywnej klasyfikacji.
Po trzecie, rekrutacja i edukacja jako obszary, w których ranking zastępuje ocenę człowieka, O'Neill analizuje, jak automatyczne rankingi przenikają rekrutację i szkolnictwo.
W zatrudnieniu firmy mogą filtrować kandydatów za pomocą testów osobowości, danych behawioralnych lub uproszczonych profili sukcesu. Taki system bywa przedstawiany jako sposób na ograniczenie kosztów i subiektywności rekruterów.
Autorka pokazuje jednak, że wynik testu jest tylko przybliżeniem cech uznanych przez pracodawcę za pożądane.
Jeżeli kryteria są tajne, kandydat nie wie, dlaczego został odrzucony, ani czy w danych znalazł się błąd. Co więcej, model może selekcjonować według wskaźników, które nie mierzą kompetencji potrzebnych na danym stanowisku, lecz jedynie podobieństwo do osób wcześniej zatrudnionych.
Podobna logika dotyczy edukacji. Gdy szkoły, nauczycieli lub uczniów ocenia się przez wąski zestaw wyników, instytucje zaczynają dostosowywać zachowanie do miernika.
Nauczanie może koncentrować się na tym, co zostanie przetestowane, zamiast na szerszym rozwoju ucznia. O'Neill nie odrzuca pomiaru ani analizy danych.
Podkreśla natomiast różnicę między narzędziem wspierającym profesjonalny osąd a systemem, który go wypiera. W sprawach o dużej stawce potrzebne są sensowne kryteria, sprawdzanie skutków ubocznych i możliwość ludzkiej interwencji.
Bez tego automatyzacja może szybciej rozpowszechniać błędną ocenę, zamiast czynić ją bardziej uczciwą. Po czwarte,
predykcyjne działania policji i ryzyko samopotwierdzającej się kontroli. Jednym z najmocniejszych przykładów w książce są modele wykorzystywane w policji i systemie karnym.
Narzędzia predykcyjne mają wskazywać miejsca lub osoby obarczone większym ryzykiem przestępstwa. Na pierwszy rzut oka może to wyglądać jak racjonalne wykorzystanie ograniczonych zasobów. O'Neill zwraca jednak uwagę, że dane policyjne nie są prostą miarą całej przestępczości.
Pokazują przede wszystkim, gdzie policja wcześniej prowadziła intensywniejsze kontrole i jakie zdarzenia były częściej rejestrowane. Jeśli patrolowanie koncentruje się w ubogiej dzielnicy, powstaje tam więcej zapisów o drobnych wykroczeniach. Model odczytuje te zapisy jako dowód większego ryzyka i kieruje tam kolejne patrole. W rezultacie system może wzmacniać własne uprzednie założenie. Zjawiska, których rzadziej szuka się w innych środowiskach, pozostają mniej widoczne w danych, a niekoniecznie rzadsze. Stawką nie jest wyłącznie błąd statystyczny.
Intensywniejszy nadzór wpływa na codzienne życie mieszkańców, ich kontakt z wymiarem sprawiedliwości oraz późniejsze oceny ryzyka. Autorka pokazuje, że w tym obszarze szczególnie ważne jest rozróżnienie między danymi o wykrywalności a danymi o rzeczywistym rozpowszechnieniu zjawiska.
Model używany przez władzę publiczną powinien podlegać znacznie wyższym standardom jawności i kontroli niż zwykłe narzędzie biznesowe, ponieważ jego decyzje mogą ograniczać wolność i pogłębiać nierówne traktowanie. Na koniec, od tajnych wyników do odpowiedzialnych modeli, warunki naprawy systemu. Ostatnia część argumentu O'Neill dotyczy odpowiedzialności. Sama świadomość, że algorytmy bywają stronnicze, nie wystarczy, jeśli osoby i instytucje poszkodowane przez model nie mają dostępu do wyjaśnienia oraz procedury odwoławczej. Autorka opowiada się za badaniem modeli pod kątem ich rzeczywistych skutków, a nie wyłącznie technicznej skuteczności. Twórca nie powinien pytać tylko, czy system dobrze przewiduje wynik, lecz także, czy pomyłki są rozłożone nierówno między grupami i czy model wzmacnia problem, który rzekomo ma mierzyć.
Istotna jest także zgodność celu modelu z interesem publicznym. W biznesie algorytm może być zoptymalizowany pod kątem zysku, na przykład poprzez ustalanie cen według tego, ile klient prawdopodobnie zaakceptuje. Taki cel nie jest tożsamy z uczciwą ceną ani dobrem klienta. Książka postuluje większą przejrzystość, niezależne audyty, regulacje oraz możliwość korekty błędnych danych. O'Neill przywołuje również potrzebę etosu zawodowego zbliżonego do zasady, by nie szkodzić. Nie oznacza to zakazu stosowania modeli.
Chodzi o uznanie, że matematycy, programiści, firmy i urzędy odpowiadają za konsekwencje swoich narzędzi. Wyróżnikiem odpowiedzialnego systemu nie jest obietnica bezbłędności, lecz możliwość sprawdzenia jego działania, wykrycia szkód i zmiany reguł, zanim szkody zostaną utrwalone na masową skalę.
Podsumowując, Weapons of Math Destruction warto polecić czytelnikom, którzy chcą zrozumieć społeczne konsekwencje algorytmów bez konieczności posiadania technicznego wykształcenia. Skorzystają na niej pracownicy branży danych, osoby zajmujące się polityką publiczną, edukacją, finansami i prawem, ale także zwykli użytkownicy systemów oceniania, których decyzje kredytowe, zawodowe lub ubezpieczeniowe coraz częściej zależą od automatycznych klasyfikacji. Książka nie daje prostego przepisu na naprawę wszystkich modeli.
Jej praktyczna wartość leży gdzie indziej, uczy zadawać precyzyjne pytania. Kto zaprojektował model? Jakie dane uznano za ważne?
Co dokładnie optymalizuje system? Kto może zostać skrzywdzony przez pomyłkę? Czy istnieje możliwość wyjaśnienia i odwołania?
O'Neill wyróżnia się na tle wielu popularnych książek o technologii, ponieważ nie traktuje Big Data ani jako cudownego rozwiązania, ani jako odległej futurystycznej groźby.
Skupia się na konkretnych, już działających mechanizmach w codziennych instytucjach.
Włączy przy tym język zrozumiały dla szerokiej publiczności z perspektywą osoby znającej modelowanie od środka.
Najważniejsza lekcja pozostaje aktualna, liczby mogą porządkować decyzje, ale nie zdejmują z ludzi odpowiedzialności za ich cele i skutki.
To wartościowa lektura jako punkt wyjścia do bardziej świadomej rozmowy o audycie algorytmów, ochronie praw jednostki i granicach automatyzacji w sprawach o wysokiej stawce.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Cathy Oyer 39, Neil, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.